Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dosyć poważnym zarzutem w pewnych kręgach, zwłaszcza politycznych, jest stwierdzenie: a ten to miał teczkę w SB. Ale co to dokładnie znaczy? Dziś wyjaśnimy sobie nie tylko, jak mylący może być ten termin, ale też w ogóle zajmiemy się tym, co to było SB, czyli swojego czasu PRL-owska Służba Bezpieczeństwa. Skąd się wzięła, czym się różniła od poprzedniczki, jak dzieliła Polaków, jak na lewo zarabiali funkcjonariusze i czemu tak poważna struktura podrzucała prezerwatywy na pielgrzymkach. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Naszą opowieść o SB rozpoczynamy w roku 1956, aczkolwiek to nie tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już wcześniej w komunistycznej Polsce działały odpowiednie struktury, które miały za zadanie dopilnować, żeby nikt nie podniósł ręki na miłościwie panującą władzę, a jak już podniesie, no to należało mu tę rękę odrąbać, najlepiej razem z głową. Wiemy o tym na tyle nieźle, że zrobiliśmy nawet o tym okresie odcinek. Jeśli go nie widzieliście, to oczywiście zapraszamy. Kończyliśmy go informacjami o dokonaniach pewnego DJ-a wyklętego i kompromitacji UB tak strasznej, że trzeba było ten cyrk w cholerę rozwiązać, żeby uspokoić społeczne nastroje. Zmiany trwały sukcesywnie do listopada 1956 roku. Co się realnie zmieniło? Nazwa. Nowa służba została nazwana Służbą Bezpieczeństwa. Teoretycznie była też zmiana administracyjna, bo formalnie SB zostało włączone do struktur milicji, ale realia okazały się oczywiście inne, bo służby były dla systemu zbyt ważne, więc poza okazjonalnymi podśmiechujkami w wykonaniu zawsze gorzej doinwestowanych milicjantów, SB podlegało bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych i dalej było takim samym państwem w państwie jak wcześniej. Natomiast zdecydowanie zmieniły się metody. Nowa służba miała działać inaczej niż kaci za Bieruta. Uogólniając i obrazowo rzecz ujmując, jak UB było młotem, tak SB to miał być skalpel. Naturalnie wyjątki od tego założenia się zdarzały, ale w lwiej części działania SB miały się opierać znacznie mniej na terrorze, a bardziej na działaniach, których celem było niszczenie oporu od środka. Cóż to były za działania? No zacznijmy od tych, w które najciężej uwierzyć, bo ocierają się o film szpiegowski. Chodzi konkretnie o to, co robiła kontrwywiadowcza grupa Wydziału 9 Departamentu II. Ludzie z tej ekipy wchodzili nocami do zagranicznych placówek dyplomatycznych, otwierali walizki, sejfy i kopiowali dokumenty. W relacjach znajdziemy informacje o stosowaniu całkiem nowoczesnych technologii. Na przykład używano promieniowania, żeby dojść do tego, jaki jest szyfr do zamka, a dokumenty kopiowano takimi specjalnymi kombajnami, czyli odpowiednikami tych kserodrukarko-skanerów, które dziś wiele osób ma u siebie w domu. A poza tym stosowano też stare, acz sprawdzone i skuteczne metody otwierania zamków. Podobno ta ekipa była tak świetna, że potrafiła po kilkadziesiąt razy w ciągu roku wchodzić do amerykańskich konsulatów i nie pozostawiać po sobie w zasadzie żadnych śladów, przy czym podkreślmy mocno, to była niewielka, wyspecjalizowana bardzo mocno grupa i w lwiej części działania SB opierały się jednak na innych narzędziach, choć technologia też miała znaczenie. Z biegiem lat poza kontrolą korespondencji coraz częściej korzystano z podsłuchów. Wszystko po to, żeby wiedzieć. Wiedzieć co? wszystko. Im więcej informacji o jakiejś osobie, tym łatwiej było później za pomocą sfałszowanych dokumentów przeprowadzić jakąś prowokację albo wywołać konflikt w grupie, choćby przy pomocy sfałszowanego donosu. Sfałszowanego tak, że wszyscy się domyślali, że a to pewnie ten kolega napisał. I w ten sposób służby rozbijały opozycyjne grupy. Jeśli chodzi o wykorzystywanie zdobytych informacji przeciwko osobom uznanym za niebezpieczne, no to obowiązywała zasada w kapitalizmie określana jako sky's the limit. Przykłady sobie oczywiście jeszcze dzisiaj podamy, natomiast jeszcze zostańmy przy sposobach pozyskiwania, wręcz przy najważniejszym sposobie pozyskiwania informacji o wrogach ludu. Technologia technologią, ale najważniejsze były źródła osobowe, czyli informatorzy, czyli wtyki. Ludzie, którzy nie pracowali bezpośrednio w SB, ale ze służbami współpracowali i byli kluczowi przy zbieraniu haków. Z czasem utarł się jeszcze taki termin tajny współpracownik, ale to były bardzo płynne kwestie, jeszcze sobie o tym dziś wspomnimy. W każdym razie dochodziło do takich sytuacji po latach, jak ktoś nie współpracował, ale dowiadywał się, że w sumie miał teczkę w SB, gdzie był określony jako wtyka służb. Zanim jednak ogarniemy ten burdel, który po dziś dzień dzieli Polaków, to pogadajmy sobie o tych, którzy bezdyskusyjnie wiedzieli, że współpracują. Nie zawsze współpracowali chętnie, ale przynajmniej wiedzieli, że to robią. A czy taki proces rekrutacji różnił się jakoś od tego, co się działo w czasach UB? Zdecydowanie tak. W UB też było dobre rozpoznanie wcześniej takiej osoby, natomiast sama rekrutacja oparta była na szantażu, na zasadzie: o człowieku, mamy na ciebie takie rzeczy, że zniszczymy ci życie, tobie i twoim najbliższym, jeżeli nie będziesz dla nas pracował. Złamaliśmy cię, poddaj nam się, będziesz teraz dla nas robił i koniec. Natomiast agent SB miał gadkę bardziej w stylu: wiemy, że zrobiłeś coś, co może ci bardzo zaszkodzić, ale hej, każdy popełnia błędy, a my mamy możliwość, żeby zamieść to pod dywan, tylko trochę nam pomóż i będzie okej. Okay. Oczywiście taka osoba rekrutowana bardzo często znajdowała się w trudnej sytuacji właśnie w wyniku działalności SB. Służby wcześniej zrobiły świetne rozpoznanie, doskonale znały słabe punkty takiej osoby i na przykład potrafiły doprowadzić do zwolnienia kogoś z roboty, ale spokojnie, proszę się nie martwić, możemy załatwić nawet lepszą robotę, tylko trzeba nam trochę tutaj pomóc w pewnej sprawie. Albo na przykład służby potrafiły podsunąć jakiemuś potencjalnemu informatorowi bardzo ładną dziewczynę, która go uwodziła, i później na takiej rozmowie rekrutacyjnej okazywało się, że są zdjęcia dowodzące zdrady małżeńskiej. A to był tylko moment słabości. Po co przez to rodzinę rozbijać? Służby mogą to zachować dla siebie w zamian za skromną pomoc. Innych przekonywano argumentami patriotycznymi. W każdym razie zawsze efekt miał być ten sam. Informator miał nie czuć, że został złamany, tylko że rozsądnie wybrał. A teraz pogadajmy o tych, którzy współpracy nie wybrali. Mało tego, nawet im jej nie proponowano, a i tak skończyli z teczką współpracownika SB. O co chodzi? Nie wiecie? No to jak nie wiecie, to już wiadomo, że chodzi o pieniądze, konkretnie o pieniądze dla funkcjonariuszy SB, bo jak dziwnie by to nie zabrzmiało, w służbach komunistycznej Polski było całkiem kapitalistycznie, jeśli chodzi o system motywacyjny. Najprościej rzecz ujmując, funkcjonariusz dostawał premię za każdego pozyskanego informatora, więc nie ma się co dziwić, że dosyć szybko wystartował w związku z tym esbecki wyścig szczurów. Funkcjonariusze doskonale wiedzieli, jak kolosalną korporacją jest SB i że w związku z tym raczej nikt nie będzie się zbyt dokładnie przyglądał ich zdobyczom. Inna sprawa, że łatwiej im było pójść na ilość, a nie na jakość, choć premia za użyteczne źródła informacji była większa. W każdym razie w wyniku tego, co sobie przed momentem opisaliśmy, naprawdę, no może nie masowo, ale zdarzały się sytuacje, jak funkcjonariusze zakładali teczki, czyli włączali do rejestru informatorów ludzi, którzy nie mieli o tym pojęcia, albo co jeszcze lepsze i też się zdarzało, w ogóle nie istnieli. Echo tego esbeckiego wyścigu szczurów towarzyszy nam do dziś. Czemu? Bo kiedy już po upadku komuny wypływało, że ktoś tam miał teczkę w SB, w której opisany był jako współpracownik, to wcale niekoniecznie musiało oznaczać, że donosił służbom. Taka osoba mogła nie mieć o tym bladego pojęcia, no ale łatkę kapusia służb już i tak dostawała, bo ludzie nie chcieli się wdawać w szczegóły. Ma teczkę w SB, znaczy, że robił dla komuchów, panie, i koniec dyskusji. To często decydowało o całych karierach, o prywatnych relacjach, ale my już teraz wróćmy do SB, gdzie wyścig szczurów nie był jedynym problemem. Bezpieka lubiła bowiem raz na jakiś czas zdecydowanie zbyt mocno pokazać, że coś robi. Czy to ku uciesze przełożonych, czy żeby pokazać obywatelom, że żadna sprawa nie jest zbyt błaha, ale czasem naprawdę wszyscy w oku mieli taką refleksję w stylu: naprawdę cały ten rozmach to było konieczne? Najlepszy przykład: operacja Pędzel. W 1973 roku w Świdnicy na murach zaczęły się pojawiać napisy. Jeden głosił: precz z bolszewickim okupantem, Litwa i Lwów w Polsce. Inny: śmierć ruskiemu mordercy z Katynia, Litwa i Lwów w Polsce, Polski, Wołyń i Podole. Wszystkie 24 napisy, jakie się pojawiły, faktycznie były dość mocno niepoprawne z punktu widzenia władzy, więc nie ma się co dziwić, że służby tematem się zainteresowały, ale niebawem akcja nabrała takiego rozmachu, jakby szukano osoby, która w pojedynkę jest w stanie obalić komunę. Zaangażowano wszystkich funkcjonariuszy w mieście, do tego milicję, ZOMO, kontakty operacyjne, psy tropiące. Organizowano nocne zasadzki, inwigilowano 560 rodzin, przebadano prawie 3,5 tysiąca próbek pisma, a do tego jeszcze 136 osobom wmuszano do gardła daktyle celem uzyskania zeznań, bo chyba to właśnie oznacza daktyloskopia. Czekajcie, sprawdzę. Nie, jednak nie. Daktyloskopia to badanie linii papilarnych, któremu poddano 136 osób, jak już stwierdziliśmy, ale to nie wszystko. Odbyto ponad 600 rozmów operacyjnych. Wszystko to po to, żeby na podstawie jednego donosu ustalić, że za część napisów odpowiada trójka uczniów. Autorów pozostałych napisów nigdy nie złapano. Podobnie jak nigdy nie opublikowano informacji, ile kosztowała operacja Pędzel, zakładając, że ktoś w ogóle raczył taką statystykę prowadzić. Tego typu akcje pokazują jednak, że Służba Bezpieczeństwa miała ogromne możliwości operacyjne, które czasem funkcjonariusze wykorzystywali, żeby sobie dorobić. Zacznijmy od przykładów mniej spektakularnych. Otóż w latach 60. funkcjonariusze bezpieki, konkretnie wywiadu bezpieki, razem z urzędnikami MSZ-u i kurierami dyplomatycznymi stworzyli siatkę, która przemycała złoto i walutę. Jak sprawa wyszła na jaw, to siedzieć poszło kilkadziesiąt osób. Z kolei inny model biznesowy wymyśliło dwóch funkcjonariuszy pracujących w stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Kapitan Trapik i porucznik Tomaszewski weszli w układ z dyrektorem handlowym Peweksu. Przymykali oko na korupcję panującą w firmie. Oczywiście nie robili tego na zasadzie wolontariatu. Dla nich najważniejsze było to, że to dojście pozwoliło im na wymuszanie łapówek od kierowców w bazie PKS w Błoniu. Krótko rzecz ujmując, kto nie dawał w łapę funkcjonariuszom, ten mógł zapomnieć o zezwoleniu na atrakcyjne zagraniczne trasy, które dawały możliwość dodatkowego zarobku. Ręka rękę myła, a to i tak nie najgrubszy przykład nielegalnej działalności służb. Otóż w późnych latach 60. w zachodniej Europie działała grupa rabunkowa złożona z funkcjonariuszy MSW i to nie tak, że oni się jako formacja zerwali z łańcucha. Nie, oni to robili w ramach służby. Kradli złoto, biżuterię, walutę. Po co? Teoretycznie po to, żeby dzięki tym środkom później móc prowadzić działania operacyjne. To były zaplanowane akcje, z których potem pisano raporty. W końcu, zgodnie z planem, zrabowane precjoza przewieziono do kraju, a tam... no nie zgadniecie. Te środki wcale nie trafiły na cele operacyjne, tylko ludzie zaangażowani w akcję je sobie przywłaszczyli i zakopali na swoich działkach nad Zalewem Zegrzyńskim. Ile tego było? Co najmniej 40 milionów złotych w walutach i kruszcu, bo tyle wydobyto, jak sprawa jednak wyszła na jaw. Siedzieć poszło 9 osób, w tym wicedyrektor departamentów MSW, więc no sprawa z tych grubszych. Niestety, poza byciem skorumpowanym molochem ze skłonnością do przesady, to SB była przede wszystkim całkiem sprawnie kontrolującą społeczeństwo formacją i robiła to przy pomocy ludzi, technologii, ale również czasem naprawdę bezczelnej, ale jednak kreatywności. Omówmy sobie kilka esbeckich patentów na przykładzie walki z Kościołem, który nie bez przyczyny partia uważała za jak nie największe, to jedno z największych zagrożeń dla systemu. Już nie raz, choćby w odcinku o popiełuszce, tłumaczyliśmy wam, dlaczego partia tak Kościoła nie znosiła. Wiecie też zapewne doskonale, że to środowisko było mocno infiltrowane przez służby za pomocą ludzi, technologii, ale może już nie każdy słyszał o Ankorze. To był całkiem sprytny patent, mianowicie było to pismo katolickie wydawane w latach 1973-1985 przez SB. Zaraz, co? Oczywiście nigdzie nie było napisane, że stoją za tym służby, ale Ankora to było właśnie to, co SB kochało najbardziej. Narzędzie do dzielenia ludzi, siania fermentu. Na łamach tej gazety starano się chociażby pokazać czytelnikom, że Kościół wcale nie jest takim silnym monolitem, bo na przykład niektórym duchownym nie podoba się to, co zostało ustalone na niedawnym soborze. Oczywiście takich gazet było więcej. Jeszcze sobie dziś do tego na moment wrócimy, ale omówmy sobie też inne kreatywne patenty esbecji na sianie fermentu. O tym, jak władza starała się ograniczać rolę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, też już wam kiedyś opowiadaliśmy, natomiast warto tutaj podkreślić parę rzeczy. SB przy pomocy swoich ludzi rozpuściło na przykład plotkę o potencjalnej epidemii, żeby ludzie się dwa razy zastanowili, czy na pewno chcą uczestniczyć w takiej masowej imprezie. To jednak nie wszystko, bo kolejna plotka była taka, że podobno w miejscach, w miastach, które wizytuje papież, są problemy z aprowizacją i ogólnie panuje chaotyczna, żeby nie powiedzieć, niebezpieczna atmosfera. To jednak nadal nie wszystko, bo SB miało możliwości wywierania presji wszędzie, w tym na uczelniach. To ważne, bo ogromną część papieskich fanów stanowili studenci. To też SB uprzejmie poprosiło rektorów uczelni, żeby egzaminy odbywały się dokładnie w te dni, w których papież przybywał z wizytą do danego akademickiego miasta. No, sporo miały służby roboty przy tej pielgrzymce, ale przy tych mniejszych SB też działało. Chodzi o te coroczne pielgrzymki do Częstochowy, w trakcie których SB odpowiedzialne było za, niech mi harcerze z szarych szeregów wybaczą to stwierdzenie, różnej maści mały sabotaż. Rozklejano plakaty oczerniające kler, psuto nagłośnienie, czyli te głośniki na stelażach, ale też wystawiano wiernych na próbę, podrzucając im prezerwatywy i gazety z gołymi babami. Żeby nie było, że skupiamy się tylko na walce SB z Kościołem, no to musimy tutaj zaznaczyć, że podobne patenty stosowano choćby wobec robotników skupionych wokół solidarnościowej opozycji. Kontrole, podsłuchy, agenci wpływu rzucający tekstami w stylu, że opór nie ma sensu, przecież nie jest tak źle, dopóki władzy się nie rozdrażni. Podobne treści można było znaleźć w gazetkach dla opozycji, również cichaczem wydawanych przez służby, które były wszędzie, jednak śladów działalności służb miało być jak najmniej, choć z drugiej strony czasem decydowano się na rozwiązania ostateczne. Bo to absolutnie nie tak, że kontynuatorka UB nie popełniała morderstw, nie miała krwi na rękach. Wiemy z całą pewnością, że esbecja zabiła księdza Popiełuszkę, ale wiele wskazuje na podobny tok wydarzeń w przypadku zaledwie 16-letniego Emila Brachańskiego, który najpierw oblał farbą, a później obrzucił koktajlami Mołotowa pomnik Dzierżyńskiego. Chłopak nie wystraszył się, jak funkcjonariusze go pobili. Na sali sądowej odwołał swoje wcześniejsze zeznania i zapowiedział, że będzie otwarcie mówił o metodach śledczych SB. Po tej śmiałej deklaracji miał podobno dostać groźbę, że rodzina znajdzie go w Wiśle. 2 tygodnie później, na 3 dni przed 17 urodzinami, ciało chłopaka, oczywiście, wyłowiono ze wspomnianej już rzeki. Przypadek? Władze twierdziły, że tak, chłopak miał utonąć po tym, jak rzucił się do wody, żeby uratować psa, tak przynajmniej miał zeznać obecny na miejscu kolega Emila, który to jednak kolega później te zeznania wielokrotnie zmieniał. Z kolei za śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka odpowiedzialni byli milicjanci, natomiast SB wzięło na siebie ciężar tuszowania całej sprawy. Wywarto tak ogromną presję na prokuraturę, że koniec końców kozły ofiarne zrobiono z sanitariuszy, odwracając kompletnie uwagę od funkcjonariuszy, z których jeden miał powiedzieć: bijcie tak, żeby nie było śladów. Tym słowom milicjanta niedaleko zresztą do esbeckich zasad, o których dziś przecież tyle mówiliśmy. Dzielić ludzi, siać strach, kontrolować, ale tak, żeby nie było przesadnie dużo śladów. I niestety służbom wychodziło to bardzo dobrze, mimo tych wpadek i problemów, o których dzisiaj też wspominaliśmy. Służby rozlały się na w zasadzie całe społeczeństwo, lepiły się do każdego elementu codzienności, ale że robiły to mądrzej niż UB, no to do dziś wiele osób uważa, że SB to był łagodniejszy oręż w rękach władzy, tymczasem cel był taki sam: chronić system, kosić opór. Czy to dobrze, że w naszych czasach nie ma już SB? Oczywiście, że tak. Natomiast gdyby ówczesnych funkcjonariuszy wraz z ich zadaniami przenieść do obecnych realiów, to pewnie byliby zachwyceni. Czemu? Ano dlatego, że obecnie robimy ogromną część ich roboty sami. Oni się musieli nastarać, naszukać, nagadać, naszantażować, żeby pozyskać jakieś użyteczne informacje, a tymczasem my bardzo często wrzucamy w social media naprawdę istotne dane na swój temat, z których nic tylko korzystać, jak ktoś ma odpowiednio złe intencje, aczkolwiek bat, jaki na siebie kręcimy w socialach, to nie jest jedyne z zagrożeń w necie. Twórcy złośliwego oprogramowania doskonale znają nasze słabości i wiedzą, że często szybciej działamy niż myślimy i możemy nawet nie zauważyć, jak przebędziemy drogę od kliknięcia do kłopotów. Kłopotów w postaci choćby straty pieniędzy w wyniku skamu, czyli jakiejś strony podszywającej się pod sklep, albo phishingu, czyli kliknięcia w link, który prowadzi zdecydowanie nie tam, gdzie chcieliśmy. Na taki strzał naprawdę łatwo się wystawić, zwłaszcza jak często korzystamy z publicznego Wi-Fi, ale spoko, taki los wcale nie musi być koniecznością. Czy teraz polecimy Wam NordVPN, a jeśli tak, to niby jakim cudem VPN ma mnie zabezpieczyć przed wspomnianymi przed momentem zagrożeniami? Ktoś spyta. I bardzo dobrze, bo pytać należy, ale odpowiedź jest tutaj akurat dosyć prosta. Otóż już od dawna Nord to nie jest tylko usługa VPN, to jest kompleksowe narzędzie, które w jednej aplikacji łączy wiele funkcji i dzięki temu pobyt w necie nie musi się wiązać z ryzykiem. Ich najnowszy powód do dumy to antywirus nowej generacji, projektowany w sposób nie klasyczny, tylko właśnie z myślą o najnowszych typach zagrożeń. Tradycyjne antywirusy nawet z łóżka nie wstawały, dopóki plik nie znalazł się na waszym dysku. Dopiero wtedy ewentualnie brały się do roboty, a to już zdecydowanie za późno. Nowy antywirus w Nordzie blokuje złośliwe pliki już w momencie ich ściągania, a to nie wszystko, bo również z wyprzedzeniem blokuje fejkowe strony, identyfikuje podejrzane linki, podrabiane sklepy, ogarnia wiele kwestii naraz i jest jeszcze coś. To znaczy, jest o wiele więcej funkcji, ale mnie szczególnie mocno ustrzeliło to, że NordVPN ma call protection, czyli że jak ktoś do nas dzwoni, to Nord nas od razu informuje, że to najprawdopodobniej jakieś oszustwo albo naciąganie. W dobie coraz łatwiejszego podrabiania głosu za pomocą AI to się robi naprawdę poważne zagrożenie, którego dzięki Nordowi można unikać. Zdecydowanie więc warto spróbować, tym bardziej, że z naszym spersonalizowanym linkiem dostaniecie nie tylko kolosalną zniżkę, ale też 4 miesiące ekstra. Więc wbijajcie śmiało w opis naszego filmu. Z góry dzięki i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.